Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. Dzisiaj porozmawiamy o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, która myślę, że wciąż od wielu, jak nie kilkunastu, kilkudziesięciu lat wzbudza dużo kontrowersji, tak, ale jest też powodem bardzo dużego zainteresowania, jeśli chodzi zarówno o rodziców, jak i pedagogów, terapeutów. Jeszcze taka mała niespodzianka dla naszych słuchaczy jest taka, że warto nas słuchać, ponieważ pod koniec podcastu opowiemy o tym, co można później zyskać z tego, że się wysłuchało. Będziemy mieli dla Państwa pewną niespodziankę, także zachęcamy, żeby z nami być dalej. Ja się nazywam Katarzyna Paszkowska, a razem ze mną pani Izabela Strzyżewska, mama Natalii, która ma teraz 22 lata. Pani Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani, ale dzisiaj w roli mamy Natalii, która ma 34 lata. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Tak przygotowując się do tej rozmowy, przyjrzałam publikacje, które stowarzyszenie wydało, jakby na przestrzeni działalności całej. I pierwsza książka, nie wiem pani Ewo, czy pani pamięta, tak. Ja to sprawdziłam, a w którym roku?
W 2002,
tak. Zatytułowana Wieczne Dzieci czy Dorośli, czyli Natalia Strzyżewska miała wtedy rok.
Rok.
I pani, do pani pierwsze pytanie leci, czy wówczas, kiedy Natalka była taka maleńka, tak, kiedy dopiero się urodziła tam rok, powiedzmy, czy pani jakoś obawiała się tej seksualności? Myślała pani o tym, co to będzie dalej, kiedy Natalia będzie dorastała?
Kompletnie wtedy o tym nie myślałam. Byliśmy tak skupieni na jakby rehabilitacji Natalii, załatwiania tych wszystkich procedur, że ta sprawa kompletnie w tym momencie mnie zupełnie nie zaprzątała mi głowy.
Czy pamięta pani jakby taką pierwszą myśl swoją właśnie związaną z seksualnością Natalii, kiedy się pojawiła? Czy jak była nastolatką, czy wcześniej, czy może dopiero teraz jakoś bardziej?
Pierwszą myśl taką, która mi się w głowie wyklarowała, to w momencie, kiedy Natalia stała się kobietą, czyli jak dostała miesiączki pierwszej. Mhm. To wtedy jakby postrzegłam ją właśnie jako kobietę, a nie jako tak dziecko, tak? Bo jakby była dzieckiem, no to kompletnie jakby ta sprawa, znaczy gdzieś tam o tym myślałam, co będzie później, ale bardziej w kontekście jej samodzielności, jej funkcjonowania po prostu i takiego społecznego. Natomiast tą seksualność kompletnie odrzucałam. Znaczy no nie myślałam. Natomiast tym momentem takim zwrotnym była miesiączka pierwsza.
I jak to przyjęła Natalia, tą miesiączkę?
Zupełnie normalnie, dlatego że my też o tym jakby, ja się nie kryłam też jakby z tymi rzeczami. Mówiłam o tym i jakby też rozmawiałyśmy, tak, na ten temat. I mówiłam, że to jest zupełnie normalna rzecz, tak, żeby się tego nie bać, no bo wiadomo, że to są sytuacje, kiedy można się przestraszyć, tak, ale ona to zupełnie normalnie przyjęła i po prostu opisała mi procedury, jakie temu towarzyszą, tak, co trzeba robić, jeśli pod względem higienicznym, tak. Jakby o tym, jakby na tym się skupiłyśmy najbardziej. Tak?
No właśnie to jest tak, że ja też jako edukator seksualny często się z tym spotykam, że rodzice się boją, tak? Znaczy mamy najczęściej, co to będzie, jak ta moja córka dostanie miesiączki, tak? Tak. I kiedy z nią rozmawiać i tak dalej. No i właśnie fajnie, że pani powiedziała, że wcześniej jakby już o tym rozmawiałyście, prawda? Że to też nie było taki temat tabu, że Natalia widziała te podpaski, tak?
Tak, ona była właśnie, no niestety ja mam tak, że ja swobodnie w łazience nie mogę sobie jakby czasu spędzić. Moje dzieci zawsze w tej łazience u mnie były. No więc Natalia po prostu kiedyś przyuważyła i się jakby zdenerwowała, tak? No więc ja z nią po prostu usiadłam i rozmawiałam z nią o tym, tak? Mhm. Że to jest po prostu, bo ona myślała, że mi się coś stało, tak?
Jasne.
Więc musiałam po prostu ten temat jakby przepracować z nią, tak? Mhm.
Pani Ewo, a pani tak też z racji zawodowej, jako prowadząca, jako prezes stowarzyszenia, ale też jako mama Natalii, jakie pani takie pierwsze jakby, pierwsze myśli związane z seksualnością? W ogóle dlaczego ta książka pierwsza powstała? Czy to był jakiś, jakiś powód jakby tego?
No to był temat tabu 20 ileś lat temu. To był temat tabu i nie było żadnych publikacji, więc tutaj Andrzej miał pomysł dotyczący jakby odczarowania tego tematu i stąd ta książka. No, wydaje się, że tak jak tłumaczenie małym dzieciom, że tutaj małym dziewczynkom, tak, że będzie miesiączka, z czym to jest związane, dlaczego my jako rodzice jesteśmy wystraszeni, bo wydaje nam się, że one tego nie zrozumieją, że to jest na tyle abstrakcyjne, że nie zrozumieją, ale tak naprawdę mając kontakt z wieloma rodzinami, wszędzie był podobny schemat, że rodzice, matki starają się przygotować wcześniej i nie ma wtedy żadnego problemu, one sobie doskonale radzą. Na wyjazdach przecież i czują najczęściej, kiedy ta miesiączka będzie, więc radzą sobie, tak? Są przygotowane i nie stanowi to dla nich problemu. No, te nasze obawy się nie sprawdzają. No może jest, chociaż nie do końca, może jest gorzej ze zrozumieniem, po co to jest, tak? Jak to się ma do fizjologii kobiety, że potem jest ciąża, prawda, i z tym związane.
Tak, ale no u nich to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia.
Tak, tak? Ale wiedzą, wiedzą jakby rozumieją. No też tutaj nie tylko jest nasza rola jako edukatorów, rodziców edukatorów, ale też korzystają z mediów, tak, z filmów najczęściej, gdzie opowiadane są, przemycane różne treści, między innymi też dotyczące seksualności i dla nich to nie jest problem.
Tak, w serialach.
W seriale, mhm. Każdy ma jakiś inny serial ulubiony i te wątki się pojawiają, więc jakby wiedzą, o co chodzi.
Dokładnie.
Gorzej, myślę, jest, Kasiu, z takimi, nie wiem, czy osobami głębiej niepełnosprawnymi, gdzie mają te potrzeby seksualne, no, znaczy jakby nie trzymają się w tej naszej kulturze, tak? Więc, mhm. Więc tutaj jest większa praca po prostu.
Znaczy, domyślam się, co pani chce powiedzieć, tak? I to jest jakby kolejny punkt, o którym chciałam porozmawiać, którego rodzice się często też obawiają. To jest sprawa masturbacji, tak? I jakby no, tutaj już bardziej takiej cielesności. Ale to jest też podobnie, tak, pani Ewo, jak z tą miesiączką, tak? Jeżeli nauczymy i przygotujemy nawet osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, tak, czy z umiarkowaną, czy znaczną, przygotujemy do tego, w jaki sposób się masturbować i kiedy można i gdzie, to jest to do wyćwiczenia. Tak samo jak dziewczyny tutaj, panie opowiadają, że załapały schemat, tak, zmiany podpaski i tak jak pani wspomniała, że już wiedzą, kiedy to ma wystąpić. Tak samo jest z potrzebą seksualną i z jej rozładowaniem, tak? I myślę, że dlatego rodzice się tego obawiają, bo nie wiedzą, jak rozmawiać, tak? W jaki sposób zacząć to.
No to wiesz, Kasiu, tu rodzice liczą na szkołę. Bardzo liczą na szkołę, na to, że jakby będzie z nich zdjęty ciężar, tak? I że ktoś to za nich zrobi. Albo, że zrobi wspólnie.
No, to ale lepiej.
Nie, tak, no to wspólnie, tylko też musi być inicjatywa nie tylko ze strony rodziców, bo wiadomo, że rodzice jest, jeśli chodzi o szkoły specjalne, jest konkurencja, w sensie takim, że nie możemy sobie wybrać szkoły, ta nam nie odpowiada, nie odpowiada nam kadra, zmieniamy szkołę, tylko rodzice są zawsze w tej pozycji, no, jakby osób proszących, więc wielokrotnie się zdarza, że chcieliby, żeby pewne tematy były, między innymi dotyczące seksualności, żeby były poruszane w szkole, czy żeby były wspólnie z rodzicami poruszane, ale jeżeli jest niechęć ze strony pedagoga, to już nie idą dalej do psychologa czy do dyrekcji z prośbą, że może byśmy coś
zrobili, czy może państwo by nam w tym pomogli, bo się boją utraty miejsca dla swojego dziecka.
Ale
dla
zna pani
placówce.
Takie przykłady, że szkoła
tak, wielokrotnie,
odmówiła,
tak? Wielokrotnie.
Że nie chciała rozmawiać na ten
że
temat.
Nie, to jest państwa problem, czyli rodziców. To jest państwa problem. Tutaj my się zajmujemy edukacją. Pojętą jako edukacją, prawda? Edukacją.
No
czyli...
właśnie, tutaj jakby byśmy musiały... zapoczątkować nowy podcast, czyli pytanie, co to jest edukacja? Czy edukacja to jest tylko nauka czytania i pisania, czy w edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną wpisujemy jakby całokształt funkcjonowania, czyli też właśnie zmiany podpaski, nauka masturbacji, może nie jakby w samym takim technicznym jakby wykonaniu, bo wiadomo, że nie, natomiast w sensie pokazania norm społecznych, tak?
Nakierowanie. No tak, kultury, w której jesteśmy, tak?
Dokładnie,
że tutaj, że tu musimy jakby zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w naszym kręgu kulturowym normach, tak? Że nie możemy się masturbować siedząc wspólnie, prawda, w szkole na przykład, czy jadąc do szkoły. Więc
oczywiście.
Obowiązują, tak jak w każdej sferze obowiązują pewne normy zachowań, tak? Jedzenia,
tak.
Czy właśnie ubierania się, tak. Czy inne. No,
no
ale
to też nie jest tak właśnie, że można powiedzieć, a dobra, ty masz zespół Downa, to możesz. No bo nie możesz, tak? To po pierwsze. A po drugie, myślę sobie też, że niestety... nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale dużo jest trudności związanych teraz z edukowaniem seksualnym, tak? Ja też sama doświadczam tego, że są różne... jakiego tu użyć dobrego słowa, poprawnego politycznie? No takie... nazwijmy to nagonki, tak? Na nas, edukatorów. Również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Nie jest to w naszym państwie do końca dobrze widziane. Aczkolwiek chyba myślę, że wszyscy w tym pokoju wiemy, jak bardzo jest to temat
ważny i potrzebny,
tak? Bo co z tego na przykład, że ktoś będzie świetnie funkcjonował intelektualnie, skoro społecznie nie, tak? Dobra. Czyli myślę, że tak jak wspomniałam, z tą masturbacją to tak jest, tak, że wszystko można wyćwiczyć, tylko trzeba po pierwsze chcieć, po drugie nie bać się, po trzecie musi być tak, jak pani wspomniała, współpraca z rodzicami, bo to też nie jest tak, że szkoła może to załatwić sama, tak? No bo jednak jeżeli uczymy, że możesz dotykać swoich intymnych części ciała, ale w swoim domu, kiedy jesteś sam, a w domu nie ma tego czasu i miejsca i przestrzeni na to, no to jakby nie osiągniemy celu, prawda? Czyli pierwsza rzecz to jest taka, że rodzic, rodzina musi na to wyrazić zgodę, jakby tak? Musi przystać na to, że okej, przyjmujemy, moje dziecko może się masturbować. A czy panie mają z dziewczynami takie doświadczenia a propos masturbacji ich?
No tak, no mają. Mamy. Tak. Swoje miejsce i mogą to robić. No.
Ale tak. Rozmawiacie o tym? Coś one opowiadają? Czy coś mówiły, czy nie?
Nie, to u nas jest zupełnie taki temat tabu. Znaczy tabu, no w sensie, no mi jest ciężko po prostu z Natalią o tym rozmawiać, tak? Nie wiem nawet, jak miałabym zacząć tą rozmowę.
Ja pamiętam kiedyś z Natalią Suchcicką rozmawiałam o tym, bo pisałam jakiś artykuł i akurat rozmawiałyśmy przez Messenger i mówię, Natalia, zadam ci kilka pytań, bo tutaj opisuję, czy zgodzisz się ze mną porozmawiać chwilę o seksualności. No tak, nie ma sprawy. No i w końcu do mnie zadzwoniła. No i pytam ją, czy skąd ona ma wiedzę na temat seksualności i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, no od ciebie, ze szkoły. Ja mówię, a z rodzicami rozmawiasz? Nie, po co? Więc jakby no tak oni intuicyjnie też sami wiedzą. No mają panie też dzieci pełnosprawne. Czy rozmawiają na ten temat?
No właśnie, też nie.
No właśnie, tak? Więc to też jest taka tak, nasza sprawa jest... gdzieś tam kulturowa. Tak,
tak, to nie jest kwestia niepełnosprawności, tylko intymności.
To jest, jak się mówi, intymność, czyli tak. Coś, tak. Co jest tylko tak. Dla danej osoby. Tak. I dlatego tak to wygląda. Tak?
Dokładnie, także na pewno są rodziny, w których się więcej rozmawia, są takie, w których się mniej rozmawia, tak? I tak jak pani Iza mówi, bez względu na to, czy jest to dziecko, czy osoba już dorosła, niepełnosprawna, czy nie. Ale skoro mam tutaj panie jako mamy już dorosłych kobiet, tak, już nie dzieci, ale kobiet, to może porozmawiajmy jeszcze o wizycie u ginekologa.
Tak, no i ja byłam z Nazarium kilka razy. No też tłumaczyłam, po co. To były takie wizyty kontrolne, tak? Jedna była z USG, taka bardziej jakby rozbudowana. I też akurat był młody lekarz, ale dalej ja nie, myślę, że telewizja, że nie miała. Wytłumaczyłam jej wszystko, po co ma, jak ma to badanie wyglądać, co to będzie, po co. Więc nie było żadnych oporów. I tak jak, prawda, też myślę, że właśnie widziała to w filmach, że są takie badania, jak się chodzi, nie wiem, do dentysty, no czy tak, do laryngologa, tak, że to jest inne narządy się bada, więc to tylko w tym kontekście i nie było. Wiem, że niektóre kobiety zespołem Downa mają z tym problem i nawet mieliśmy taki projekt, to było wiele lat temu, że właśnie były finansowane te wizyty w określonym gabinecie i to też nie wszystkie matki chciały iść, tak, że to było za darmo. Wiadomo było, że ta ginekolog nie jest przypadkowa, tylko już przebadała ileś osób z zespołem Downa, ileś kobiet i też miały opory.
No teraz jest tak, już nie w projekcie, tylko na stałe w Szpitalu Bielańskim lekarze, którzy przyjmują właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, więc tak można troszkę o tym wspomnieć. Ja pamiętam, jak z Asią byłam, tak, no z racji tego, że nie masz mamy, no a jednak te badania trzeba co jakiś czas wykonywać. I mimo że Aśka jest no gorzej funkcjonująca niż dziewczyn, tak, jest, ma znaczną niepełnosprawność intelektualną, to też nie było z tym problemu. Ja jej po prostu wytłumaczyłam. Było lepiej niż u wspomnianego dentysty, pani powiedziała. Po prostu wytłumaczyłam, że musi iść. Tak, byłam oczywiście z nią, ale też była bardzo miła pani doktor i zbadała bez problemu. Także myślę, że to nie, też nie trzeba się tego bać, tak, tylko
rozmawiać wcześniej.
Rozmawiać i wcześniej przygotować. Tak. Też warto na przykład pójść na taką pierwszą wizytę, jak pani powiedziała, kontrolną, żeby najpierw pójść sobie po prostu porozmawiać, poznać tę lekarkę, lekarza, bo każda osoba ze zespołem Downa jest inna, tak? Każda kobieta jest inna, jedna bardziej otwarta, druga mniej. Natomiast nie jest to coś też, czego powinno się obawiać i co nie jest do zrobienia, tak? Tym bardziej, że myślę sobie teraz też w kontekście posiadania partnerów, tak, i partnerek. No, coraz więcej osób gdzieś tam z niepełnosprawnością intelektualną ma swoich partnerów, tak, i nie można zakładać, że nie dojdzie do współżycia na przykład między nimi. Czy włożyłam kij w mrowisko?
Nie, no wiesz, no tutaj obserwując przez wiele lat środowisko osób niepełnosprawnych, młodzieży i dorosłych, myślę, że to są, bardzo mają ograniczone możliwości, ponieważ tak, nasza prawda. Kontrola jest w 100%.
Jest za duża, powiedzmy to.
No za duża, ale też, Kasiu, związana z ich niepełnosprawnością, tak, czyli jeżeli jadą do szkoły, to nie wszystkie potrafią się samodzielnie poruszać, a jak my jeździliśmy do szkoły, no to mieliśmy ten czas, gdzie mogliśmy różne rzeczy po drodze robić. One tego nie mają. Wracają do domu pod kontrolą czyjąś, rodzica, terapeuty, asystenta i w domu najczęściej ktoś jest. Rzadko są zostawiane same, a jeżeli same, to nie ze swoją sympatią, tak? Dokładnie. Bo to już wymaga zgrania się dwóch rodzin.
Tak jest.
I po drugie, to co nam pani doktor Fornalik mówiła, no wy jako rodzice, no niestety musicie w tym uczestniczyć, jeżeli będzie ten akt seksualny. Czyli ja jako rodzic muszę zabezpieczyć swoją niepełnosprawną córkę, żeby nie było ciąży, tak? Czyli jest. Ja muszę zabezpieczyć, tak? Więc tutaj już jest to nie tylko podglądanie przez dziurkę od klucza, ale też działanie. Więc dla rodziców no jest to bardzo trudne.
Jest trudne, ale też znam wiele kobiet, czy z zespołem Downa, czy z inną niepełnosprawnością intelektualną, które z antykoncepcji korzystają. Także myślę, że to wszystko jakby idzie do przodu, tak? Gdzie w tym 2002 roku, kiedy była ta książka wydawana, myślę, że jeszcze nie było aż takich myśli na temat właśnie seksualności, w tą stronę idących, prawda?
No ale tak, ale cały czas dla nas, rodziców, no to jest jak mantra, tak, że żyjemy pod cały czas podwójnym życiem, czyli ich życiem też. Więc to jakby bez względu na to, na ile nasze dzieci zrozumieją co to jest antykoncepcja, no to i tak decyzja tak naprawdę to my podejmujemy jako rodzice.
Nawet nie wiem, czy jest dobre pytanie, czy oni zrozumieją, tylko tak jak pani powiedziała, no w pewnym momencie trzeba podjąć za nich tą decyzję, tak?
Tak, że to jest
to
zabezpieczenie.
Tak jak z tą miesiączką, czy rozumieją dziewczyny, po co ta miesiączka jest? No nie,
tak,
do końca.
Też nie do końca. Oczywiście. Tylko, no my im to tłumaczymy mniej więcej, tak? Ale nie jesteśmy pewne, czy tak. jak one to odbierają.
A oni na przykład, jak mają parę, tak? Są w związku, nazwijmy. Chcą być blisko, przytulają się, całują. Nie możemy założyć, że nie dojdzie do współżycia, tak? Więc jakby my musimy, tak jak pani powiedziała, my opiekunowie, wyprzedzić, tak?
To... No też, Kasiu, tutaj jest aspekt religijny, weź pod uwagę, tak? Czyli sama antykoncepcja to jest kwestia szeroko pojęta, to też jest kwestia jakby, no decyzji rodziców, ale związana z ich światopoglądem. Więc jest to trudne, bo miesiączka to jest jakby inny problem, tak?
Nie, ja mówię tylko o sprawach technicznych, jakby, że to,
no, ale
nie,
to...
nie muszą zrozumieć, co to jest antykoncepcja, żeby jakby być zabezpieczonymi, tak? W tym sensie powiedziałam.
No tak, ale tutaj, jeżeli masz kalendarzyk małżeński, na którym się, no to rozumiesz, że to jest, możecie tylko w tych dniach. Tak.
I teraz jakby im wytłumaczyć.
Naprawdę?
Tą...
No mówię o tym, Kasiu, jak, w jakim kraju żyjemy.
No tak, natomiast myślę, że akurat tutaj już się zmienia, tak, że jeżeli ma być tak, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do współżycia seksualnego, jeżeli pani to zakłada i pani to zakłada.
My to jest mało. Kasiu, tak. Tu muszą być...
Nie, ale ja mówię konkretnie o pani córce.
Tak, tak, ale to my...
I rodzice partnera, oczywiście.
To dwie strony.
Więc to są
tak.
Dwie strony, jasne, czyli to jest gromada ludzi, tak? Nie tylko, jeżeli my miałyśmy taki etap, czy mamy, to my decydujemy, tak? A tutaj o tym decydują rodziny, tak?
Tak.
Cztery osoby minimum.
Tylko
więc
rozwinijmy teraz trochę wodze fantazji, puśćmy. Nigdy nie ma tak, że 100% sytuacji jesteście jako rodzice z nimi, tak? Nie ma 100%.
Nie, no oczywiście, no tak, że nie
bo
ma.
Też jakby.
Ale to są wtedy pod opieką kogo innego. No to możemy wyjść, tak? I my wychodzimy, wyjeżdżamy do kina i zostawiamy dzieci same, tak? Mhm. No to tylko takie sytuacje
no
są.
Tak, tak, tak. No ale to są
ale to jest
3 godziny sami, więc...
No tak, ale to jest, Kasiu, no to też jest tak, no, kontrolowane wszystko jakby, tak?
Oczywiście, tylko czy wtedy dla nich będzie miało znaczenie, że kurczę, jakiś kalendarzyk, coś mama mówiła, no przecież nawet o tym nie pomyśl.
No nie,
prawda?
No to oczywiście. To ja oczywiście, że o tym mówię, no. Tak. Tylko mówię, w jakim kraju jesteśmy.
To ja mam tego świadomość.
I jak oczywiście. To wygląda w praktyce. Mhm. Jak to wygląda w praktyce, tak? Nie ma. Są imprezy, tak? Są imprezy typu urodziny czy imieniny, które odbywają się na przykład w domach, prywatki tak zwane. I jak my mieliśmy prywatki, to rodziców nie było, tak? Mhm. A one mają po 30 ileś lat i rodzice są i uczestniczą, tak? A to też były miejsca, takie spotkania wieczorne, miejsca inicjacji seksualnych wśród młodzieży,
no,
tak? I to było przez lata. A tutaj
no dobrze,
to jest
zamknięte. A teraz nawet jak rodzice są, i załóżmy w innym pokoju czy w kuchni.
W tym samym.
Powiedzmy, że w innym. I wejdzie rodzic i zobaczy, ojejku, Natalia całuje się z Bartkiem. I co? Nie całuj się z Bartkiem?
Czy no to różne są reakcje. Ja byłam na ostatniej imprezie, gdzie one same, uczestnicy imprezy, sami zwracali uwagę. No nie rób tak. No przestańcie. Idźcie do drugiego pokoju. To były takie teksty, tak? Mhm. Więc tutaj jakby jest ta edukacja, że nie przy wszystkich, tak?
Tak.
Że nie przy wszystkich. I teraz jest przyzwolenie znowu tego rodzica, czy ja obcym uczestnikom tej imprezy nie rozmawiałam z ich rodzicami na ten temat, że mogą iść do drugiego pokoju, zamknąć się.
Jasne.
I w tym czasie może dojść do stosunku.
No
tak?
Właśnie, no i tutaj ja stoję w rozkroku. No bo z jednej strony tak, nie przy wszystkich, jakby najbardziej zgadzam się z tym, a z drugiej strony o tym, co pani powiedziała, że nie mają możliwości bycia sami, tak? Więc kiedy nadarza się taka okazja, kiedy gdzieś tam można się dotknąć, tak? Pocałować czy pouprawiać petting, no to i tak nie mogą, tak? Bo cały czas jest ta kontrola. Więc kiedy, gdzie jest granica, że tą kontrolę ucinamy na ten czas? Pani Iza, jak pani to widzi?
Strasznie to jest trudne. Nie wiem, ja tego po prostu nie widzę. To znaczy...
Nie ma tego.
No nie
cały
ma.
Czas jest ta granica. No mówię, jest cały ta, czas.
Następna znaczy... rozmowa z dziewczynami zespołem Downa.
No to,
o seksualności. To
no koniecznie, Kasiu, to koniecznie tak. Z dziewczynami,
znaczy, no i z chłopakami też.
Tak. Razem, jak najbardziej, to będzie bardzo tak. Ciekawe, tak.
Znaczy, no, wydaje mi się, że z jednej strony ja chciałabym dać Natalii przyzwolenie na to, żeby właśnie no, miała możliwość takiego swobodnego, no każdy z nas ma potrzebę, tak? Mhm. Czy przytulenia, no bo to jest po prostu świadczy o miłości, o takim poczuciu bezpieczeństwa nawet, tak? Ale no, z drugiej strony ja się po prostu boję, tak? Boję się o nią, tak? Boję się właśnie niechcianej ciąży, boję się jakiegoś zawodu miłosnego, tak? Bo to jest tak, że...
Znaczy zawód to miłosny może euforia, się zdarzyć, prawda? I to nie jest też nic złego, tak? To jest część naszego życia.
Ja wiem, myślę, tak, że tylko że nie też nie wiadomo, jak to wpłynie na nich też do końca. Więc... Ale po prostu, no... Znaczy, ja bym chciała, żeby oni mieli... taką możliwość jakby spędzenia czasu jakby wspólnie, jakby bez takiej kontroli, bez oczu jakby. Mhm. Znaczy, chciałabym, żeby wiedzieli, że mają prawo do tego, żeby się właśnie przytulać czy całować, żeby to nie było gdzieś właśnie w kącie na imprezie, na szybko, żeby mieli ten swój czas taki jakby dla siebie. Ale z drugiej strony mam właśnie w sobie obawę, tak? Jak to będzie przebiegało, jak w ogóle o tym rozmawiać, tak? Czy oni zrozumią to, że to ma być tylko na przykład w określonym momencie, tak? Czy właśnie w jakiejś określonej sytuacji, żeby to było jakieś coś intymnego.
No jeśli będziemy rozmawiać, to zrozumieją. Tylko muszą o tym wiedzieć. Ktoś musi im to powiedzieć, tak?
Tylko, że to jest właśnie... No to jest trudne jakby rozmowa o tym dla mnie, bo ja nie wiem na ile Natala w ogóle to jakby rozumie, tak, tą całą sytuację. Bo ona jest w euforii takiej, prawda, tej miłości, tych motyli w brzuchu, tego ciągłego takiego po prostu, no właśnie, chęci przebywania z tą drugą osobą, jakby dotykania jej. Może nie pod takim kątem jakby bardzo seksualnym, tak, ale nim trzymania za rękę, przytulania się, dawania sobie tych dowodów właśnie, kocham cię, prawda, i tam śpiewania sobie do siebie, że się kocha. I to jest wszystko takie piękne, tylko że no właśnie... Jakby ciężko mi jest przejść na ten kolejny etap, jakby trochę ten jakby,
a może nie trzeba nie tyle, tego wyprzedzać, bo może tylko... dla nich na przykład na tym etapie jest to wystarczające, że trzymają się za rękę, że się przytulą, że poleżą razem na łóżku i będą się całować na przykład, tak?
Myślę, że teraz tak. Myślę, no że teraz to jest ten etap, tak? Nie wiem, kiedy nastąpi jakby ten kolejny i nie wiem też właśnie...
Czy w ogóle nastąpi.
Czy w ogóle nastąpi, ale czy jakby zaczynać ten temat i rozmawiać o tym, z Natalią, właśnie to jest najgorsze, że ja po prostu nie umiem wyczuć, czy to jest ten moment, że ja muszę z nią o tym porozmawiać, zapytać, kompletnie jakby mnie
to... tak jak z tą miesiączką. Lepiej wcześniej. Nie mówię, że teraz po obiedzie Natalko siadamy i rozmawiamy, tak?
No nie, bo to jest...
Tylko zupełnie... właśnie przy okazji jakichś tam filmów, seriali, nie wiem, jakichś książek, które może wspólnie czytacie czy coś. No wiele jest takich sytuacji. Super była sytuacja, jak pani była w ciąży.
Tak.
Natalia już była dużą dziewczynką. Tak. Dużą.
No, miała tam właśnie około 10 lat.
Tak. No ale jakby wiedziała, pamięta, tak? Że, czy jak tutaj Alicja na przykład, tak? Że siostra. No to też jest fajny moment do tego, żeby właśnie porozmawiać, jak to się... Zresztą one dobrze wiedzą.
To oczywiście, że tak.
Skąd się biorą dzieci, tak? One to doskonale wiedzą. Oczywiście... mówię w tym momencie o dziewczynach, tak, o Nataliach, natomiast na pewno nie każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną taką wiedzę jest w stanie jakby przyjąć, natomiast mówiąc tutaj o dziewczynach, one świetnie to wiedzą. I taka myślę, że rozmowa z nim, dobrze, ja to biorę na siebie, ja z nim pogadam. Na temat tego, czy one chciałyby współżyć i w ogóle co to znaczy i z czym to się wiąże. Być może nie, będą chciały, tak? Bo to jednak technicznie jest trudne do wykonania.
Tak, ona ze swoim wcześniejszym chłopakiem, to już było wiele lat temu, z jednym, tak, to powiedziała wprost, że już z nim nie jest, bo ona bo ja jestem niegotowa, on już chciał. No i tak to wyartykułowała, tak? Czyli były momenty, że no po prostu powiedziała, że czuje się niegotowa i tyle. Także one, tak jak mówisz, one doskonale wiedzą,
tak.
Jak to współżycie wygląda i no też to jest edukacja nie tylko z książki, ale też filmowa.
No filmowa, obserwacja, no teraz nawet i w autobusie można wiele się nauczyć. Też jeszcze taka refleksja mnie naszła, a propos tego właśnie, co rozmawiałyśmy przed chwilą, tak, że oni nie mają tej swobody. Ja myślę, że takim też dobrym czasem właśnie na to są wyjazdy letnie i kolonie, gdzie właśnie jest taki większy luz, ja nie mówię, że na współżycie tam jest miejsce, natomiast na gdzieś tam na takie pocałunki, gdzieś tam zamykanie się w pokoju, dotykanie. I też ja zawsze myślę sobie, co by zrobili pełnosprawni nastolatkowie w ich wieku, tak? Czy też by gdzieś tam po kątach się całowali? Myślę, że tak, bo sama byłam kiedyś nastolatką. I czy chciałabym, żeby moi rodzice o tym wiedzieli, tak? Czy to jest taki akurat moment, że trzeba zadzwonić pani Zoa, a Natalia dzisiaj się z Bartkiem całowała? I zawsze sobie myślę, kurczę, nie! No niech mają też ten moment intymności, tak? Może dla państwa rodziców to brzmi strasznie, ale z drugiej strony sobie myślę, no gdzie, jak nie tam, tak? Nie wiem, co pani na ten temat. Już więcej nie pojadę na kolonii.
Rodzice nie puszczą swoich.
No tak, puszczą.
Nie, no myślę, że tutaj nie ma potrzeby informowania o takich zachowaniach.
Znaczy ja nie mówię o jakichś tam skrajnych sytuacjach, nie, bo no jakieś tam przytulenie, pocałowanie, no czy to jest taki czas, żeby powiedzieć, no chyba nie.
Nie, to jest zupełnie niepotrzebne. Oni mają wtedy rzeczywiście czuć się swobodnie, a nie tak cały czas pod naszą, tak jakby tak jak i Wielki Brat, tak?
Że no dokładnie.
Cały czas te kamery,
tak jak
które
nie mają tego czasu takiego tylko dla
nie
siebie.
Nie mają, absolutnie
tak?
Nie.
No, zdarzają się trójkąty.
Jak w życiu.
Jak w życiu. No właśnie z panią Ewą rozmawiałam dzisiaj, że dziewczyny bardzo, nie wiem, czy mogę powiedzieć tej sytuacji. Tak. Będą słuchały?
Będą.
Będą? Nie, to nie powiem, bo to jest intymne. Może same powiedzą, jak się spotkamy. To cofam. Dobrze, a takie jeszcze mam na koniec do pań prośbę. Co można polecić rodzicom małych dzieci, którzy właśnie martwią się o tą seksualność swoich pociech, które kiedyś będą dorastały. Czy bać się, czy nie bać się?
Nie, no
jak
bać,
to ugryźć?
Nie bać się, ale trafić na taką panią Kasię Paszkowską na Czarnieckiego. Nie, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Edukatorzy seksualni są naprawdę, uważam,
konieczni. Tak.
Urosłam.
Tak, że to jest konieczne, żeby była ta współpraca między szkołą a rodzicami.
I rodzicem, żebyśmy my dostali też narzędzia właśnie, jak to okiełznać, jak to gdzieś tam sobie właśnie urobić, tak? I jakby, żeby to się dla nas nie stało takim właśnie stworem, czy problemem takim, tylko żeby to gdzieś...
Żeby oswoić tego stwora.
Udomowić to troszkę, tak. Udomowić to troszeczkę tak i mieć te narzędzia, żeby móc właśnie jak rozmawiać, jak zacząć jakąś rozmowę, prawda? I żeby była ta współpraca właśnie. To nie jest tak, żeby tylko za nas ci edukatorzy to wszystko załatwili, bo wiadomo, że duża część rzeczy też na nas gdzieś tam właśnie w domu, tak? Jeśli chodzi o światopogląd. No nie możemy innym ludziom tego narzucić,
oczywiście,
tak? Ale każdy będzie w domu robił tak, jak uważa, jak mu podpowiada
tak
jego...
Jest.
Jego światopogląd, czy jego sumienie, tak?
Natomiast, no nic nikomu na siłę nie wciskamy.
Natomiast jeśli ktoś ma taką potrzebę, no to powinien mieć środki czy jakby narzędzia do tego, żeby właśnie móc się z takim specjalistą spotkać, prawda, i wymienić te spostrzeżenia swoje, czy omówić jakieś problemy, które ma, tak?
No tak, ja też specjalista specjalistą, tak, fajnie, jeżeli są takie Kasie Paszkowskie gdzieś tam w różnych miejscach, natomiast myślę, że jest nas na tyle mało, że ja tak ze swojego podwórka mi się marzy, żeby zwykli pedagodzy specjalni, nie specjaliści, edukatorzy, tak, tylko żeby każdy pedagog specjalny spojrzał na tą osobę z niepełnosprawnością swojego ucznia i pomyślał właśnie o nim tak holistycznie, że i też czuł taką potrzebę gdzieś tam się do szkolenia, do kształcenia, że ta seksualność nie jest jakaś wyodrębniona, tak? Tak, że to nie jest dziedzina życia, wszystko. Dokładnie, którą gdzieś tam możemy sobie wyjąć, pójść do gabinetu, do pani Kasi, Izy czy innej i tam ją załatwić i potem wychodzimy i już nie ma tego problemu, tak? Że ta seksualność jest tylko w tym gabinecie, że to tak nie jest, że rzeczywiście w naszym takim codziennym życiu domowym, szkolnym, gdzieś tam placówkowym ta seksualność jest, była i będzie, prawda? Że to jest takie moje...
Tak, to jest nasza integralna część. Dokładnie. No my jakby nie możemy uciąć, tak? Mhm. My ją gdzieś tam czasami właśnie w zależności od swojego światopoglądu gdzieś tam ją chowamy, tak? Tak. Ale ona nam towarzyszy całe życie, od urodzenia właściwie, tak? Jesteśmy...
Tak, i myślę, że warto też powiedzieć tutaj, że seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną nie różni się od seksualności nasz, tak? To, co nas wyróżnia, to, że my jako osoby obdarzone trochę wyższą inteligencją, również emocjonalną i społeczną, potrafimy tę naszą seksualność właśnie jakoś tam ukryć w momencie, kiedy ona nie może być
albo ją po prostu dopasować do norm, która gdzieś tam...
Dokładnie. A to, co ważne, to właśnie jest ta edukacja i pokazanie właśnie osobom, czy zespołem Downa, czy z innymi niepełnosprawnościami, że możesz to robić, ale w tym momencie, tak? Że czy w kwestiach też profilaktyki wykorzystania seksualnego, tak? Żeby tutaj też ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i dać właśnie tak narzędzia ku temu, żeby nie paść tą ofiarą, tak? Tak. Żeby właśnie pokierować to, bo często edukacja seksualna jest tak postrzegana właśnie my edukatorzy jako jakieś straszne zło, które przychodzi i uczy właśnie tej masturbacji, tak? Natomiast ważna jest ta cała otoczka, tak? Żeby właśnie poukładać te klocki w odpowiedni sposób, żeby one właśnie żeby nie był potem taki ogląd osoby z niepełnosprawnością, że to tylko ci, którzy się w kółko właśnie masturbują i ślinią, tak? Mhm. Tylko żeby było to właśnie poukładane, tak? Że ta edukacja układa, a nie rozbudza, tak? Bo to też tak często słyszymy, że to rozbudza. Mhm. Nie rozbudza. No
tak,
tylko porządkuje.
Jakby zaczyna się o tym mówić, to tak jakby ten
no właśnie,
temat się
to
nakręca.
No tak nie do końca jest. Coś pani...
Znaczy jakby taką miałam, jakąś taką myśl mi zaświtała troszkę na początku, jakby pani pytała o tym, jak to było na początku u Natalii właśnie a propos tej seksualności. Miałam taką refleksję, że Natala, ponieważ tam no, wcześniej jakieś rehabilitacje, lekarzy ciągle i tak dalej, ona trochę była przyzwyczajona, znaczy wiadomo, że ja jej zawsze tłumaczyłam, Natalko, no, to były jakieś kliniki, prawda, że tam byli studenci. No więc ona musiała się rozebrać tam wszędzie, prawda, wszyscy ją dotykali, oglądali we wszystkie strony, prawda, no bo to, a tu tutaj jakieś po operacji serca, a tu endokrynologicznie, więc przechodziliśmy przez te etapy wszystkich specjalistów, lekarzy i tak dalej, rehabilitantów i ona jakby w pewnym momencie nie miała takiego, znaczy jakby rozebrała się, tak? I jakby poczucia właśnie wstydu, tak? I to trochę było właśnie z tym związane, tak? Że ja jej mówiłam, Natalko, to jest w porządku, bo to jest lekarz, tak? I on może, no i oczywiście dawałam do tego przyzwolenie, prawda? No bo wiadomo, że oni się uczą, tak? Tu studenci, prawda? Muszą zdobywać jakąś tam wiedzę. Ale jakby troszkę była jakaś taka konsekwencja tego, że właśnie ona tak, no po prostu później, no nie wiem, właśnie dorastała i było tak, że no był brat, tak, rok młodszy od niej, no ale to już był ten moment, kiedy oni zaczynali dojrzewać, tak, no zarówno Natalia, jak i Max. Więc no już te znamiona, prawda, czy owłosienie, tak, czy właśnie te pierwsze miesiączki i no i właśnie Natalia było tak, że ona na przykład z łazienki wyszła po prostu tak na go, na go sobie, tak. I ona właśnie, wydaje mi się, że przez to, że miała tą swobodę takiego właśnie pokazywania tego ciała właśnie w tych szpitalach, tam w tych klinikach, no i tłumaczyłam, tak, że to jest normalne, ale ona jakby to przeniosła na taką jakby domową część, tak? No jakby, no i tu już znowu była moja rola w tym, żeby jej powiedzieć, kochanie, tutaj tak, że jakby pokazujemy, bo tu są lekarze, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast w domu, widzisz, no ja wychodzę z łazienki, znaczy, i to jest znowu też, no, tak jak w domu, no ja mam, my się jakby... U nas w domu też nie jest to jakby to, że różnimy się płciowo, nie jest różnicą, znaczy nie jest dla nas tabu, jasne, tak? Ale też każdy tą prywatność swoją szanuje, tak? Więc ja jakby, ja mówię, Natalko, no zobacz, ja wychodzę z łazienki, coś na sobie mam, czy jak coś zapomnę nawet, bo to było najczęściej, jak ona czegoś zapomniała, tak? No to pyk z łazienki, tak jak ją natura stworzyła, wychodziła. Natomiast ja mówię, zobacz, ja nawet narzucam na siebie chociaż ręcznik, tak? Przykrywam te swoje jakby intymne rzeczy, które są tylko moje, tak? Jakby od tego wyszłam, tak? Natomiast na początku, mówię, to było takie dla niej po prostu bach, automatyczne. No ja, ktoś mówi, zdejmij bluzeczkę, no to ja zdejmuję bluzeczkę. Ktoś mówi, zdejmij majteczki, no to ja zdejmuję majki, tak? Jakby, no ja oczywiście przy tym wszystkim byłam, jasne, tak? To nie było tak, że ona zostawała sama, ale miała tą jakby moje wsparcie, że to jest w porządku i ja miałam nad tym kontrolę, tak? Ale jakby no też właśnie trzeba to przenosić później.
I to jakby wracamy do punktu wyjścia, czyli do edukacji, tak? Żeby pokazać właśnie, gdzie można coś robić, czy nawet się rozebrać, a gdzie nie można, tak? Żeby to pani pokazała jakby jedną skrajną sytuację, kiedy Natalia poprzez to, że rozbierała się przy różnych osobach z racji tak chorób różnych towarzyszących i było to przyzwolenie, nie miała tego poczucia wstydu. Możemy też zaobserwować drugą sytuację, kiedy mówimy, słuchaj, nie rozbierasz się przy obcych, nie pokazujesz swoich intymnych części ciała, i potem może być problem na przykład wizytą u ginekologa, no tak? Kiedy dziewczyna no nie chce. I jakby no, trudno mieć do niej o to pretensje, że nie chce, tak? Bo zawsze było mówione, nie pokazujesz nikomu. Więc jakby to jest też pole do nauki, tak? Kiedy możesz, kiedy nie możesz, tak? No dobrze. Czy pani chce coś jeszcze dodać w tym temacie? Rozumiem, że nie. To wrócę teraz do tego, co mówiłam na początku, że czeka niespodzianka. Mianowicie niespodzianka dotyczy osób, które są uczestnikami grupy na Facebooku, tak? Grupy wsparcia. Bardziej kochani myślnik rodzice, opiekunowie, terapeuci. I w tej grupie wsparcia będzie wrzucony link do podcastu. I pod tym postem można dawać komentarze i różne pytania właśnie, które Państwu przyjdą na myśl w związku z seksualnością, tak, osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy dzieci, czy dorosłych. I ja postaram się na te komentarze odpowiedzieć. Jeżeli to będzie jakaś sytuacja, powiedzmy, bardziej intymna, na którą nie będę mogła udzielić odpowiedzi takiej publicznej, to obiecuję, że wyślę wiadomość prywatną. Także myślę, że to jest taka, no, taka ważna też informacja, żeby móc właśnie gdzieś tam z kimś porozmawiać. Polecamy serdecznie publikacje, które są w księgarni Stowarzyszenia Bardziej Kochani. Publikacje pani dr Izabeli Fornalik. Jedna z tych książek to jest poradnik dla specjalistów, który jest zatytułowany Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Która to książka w ramach ciekawostki została wydana równo 10 lat po tym, jak ukazała się pierwsza publikacja, czyli Wieczne dzieci czy dorośli. I drugą książkę, którą myślę, że warto mieć na półce, ale najpierw przeczytać, to jest również książka pani dr Izabeli Fornalik, zatytułowana Dojrzewanie, miłość, seks, i jest to poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obie książki są do nabycia w księgarni i mogą być zarówno w wersji papierowej, jak i na czytniki, tak, w formie PDF-u. Także gorąco polecamy. A paniom bardzo dziękuję za dyskusję. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyliśmy ten temat seksualności. Myślę, że mogę powiedzieć, że zaplanujemy rozmowę z osobami z zespołem Downa na temat seksualności. Dziękujemy bardzo.